Niech będzie chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzięki Jego łasce jesteśmy na tym miejscu, dzięki Jego świętej krwi, która jest skuteczna i kropi. I tak się modlę, żeby to dziecko, bo wiecie, w Kościele jest tak, że są różne sytuacje i my jako rodzina Boża musimy mieć to współczucie i to wyczucie do każdego. Jeden ma dzień radosny, przynoszenie dziecka do błogosławieństwa, inny przychodzi z wielką potrzebą. I nasze serca muszą być czułe. Mnie to poruszyła ta prośba tej siostry tutaj. Wyobrażam sobie, co można czuć wtedy. I musimy wszyscy jako Dom Boży umieć się wczuć. I dobrze, że jedni dla drugich po to jesteśmy, ale to wszystko dzięki łasce naszego Pana. Chciałem wam gorąco podziękować serdecznie za tą wspólną modlitwę o mojego wnuczka Wiktorka, bo ja wierzę, że wiele może modlitwa sprawiedliwego. Tak mówi Słowo Boże, tak pisze w swoim liście Jakub. A my jesteśmy sprawiedliwi tutaj, ponieważ krew właśnie Jezusa nas usprawiedliwia. Przez Jego ofiarę staliśmy się sprawiedliwymi i możemy do naszego Ojca się modlić, a On nas wysłuchuje. Więc dziękuję wam bardzo za tę wspólną modlitwę i dziękuję wam również za to, że staliście się domem duchowym dla mojej córki, dla mojego zięcia. To wcale nie jest dzisiaj takie proste i oczywiste, że kiedy nasze na przykład dorosłe dzieci, tak jak w tym przypadku, wyjeżdżają gdzieś daleko, że trafiają gdzieś do zboru albo sytuacja jakaś duchowa gdzieś lokalnej społeczności bywa czasami jakaś skomplikowana, nie chcę o tym mówić, że takie rzeczy są, ale pewno wiecie, że też to bywa. Więc nie jest to takie oczywiste, że gdzieś ktoś wyjeżdża i może tak bezpiecznie powiedzieć, no tam jest w dobrym miejscu. A tutaj tak jest i wierzcie mi, że naprawdę ja śpię spokojnie, kiedy wiem, że moje dzieci są w zborze, mają tutaj, są otoczone modlitwą braci, sióstr. To jest dla mnie bardzo ważna sprawa i naprawdę serdecznie dziękuję. Dziękuję też muzykom. Nie wiem, czy wszyscy tutaj jeszcze siedzą muzycy, ponieważ no, będąc pastorem w małym zborze właśnie w Pińczowie, nie tak daleko od was, to jest jakieś 80 kilometrów w linii prostej. Niektórzy zresztą z was bywają u nas czasami. Może nie tłumy, ale bywają. Więc kiedy jest uwielbianie u nas, no ja zawsze jako prowadzący, nie wiem, czy pastorzy też to potwierdzą, no Władek sam często prowadzi uwielbianie, więc to może trochę inaczej. Ale ja jako prowadzący nabożeństwo czasami też odczuwam taką pewną tremę, żeby to wszystko też dobrze przebiegało. Wiecie, no to jest takie ludzkie, może ktoś powie, no ale ja tak mam. A tutaj przyjechałem i tak sobie wspaniale, w wolności ducha uwielbiałem, bo mówię, to nie moja troska, dobrze śpiewają, mnie się dobrze śpiewa, duchowo śpiewają, czuję się bezpieczny w tym uwielbianiu, także bardzo też za to, o tutaj siedzi brat, bardzo dziękuję za to prowadzenie. Także to jest odpowiedzialna i trudna służba. Także niech wam Bóg błogosławi. No i też tak oczywiście zastanawiałem się, czym się podzielić. Prosiłem Boga też o przesłanie, które by było dobre dla was, potrzebne dla was, dla nas wszystkich, również dla mnie. I właśnie taka myśl mi przyszła, żeby mówić o Duchu Świętym. Wiecie, mówienie o Duchu Świętym to jest taka trochę dziwna sprawa, ponieważ jak można mówić o wietrze, który raz wieje tak potężnie, że wywala drzewa, raz wieje tak łagodnie, że go prawie nie słyszymy. Jak można o nim mówić? Jak można mówić o wietrze, jeżeli my na tym wietrze nigdy żeśmy na przykład nie byli, prawda? Albo opowiedzieć komuś, kto tego nie doświadczył. Więc to jest tak troszeczkę... Jak można mówić o wodospadach, prawda? O potężnych falach na morzu, o czystych źródłach, o potokach płynących w górach. Jak to opowiedzieć, jeżeli ktoś tego nie widział, a my mamy tylko słowa do dyspozycji. I jeszcze dużo trudniej jest mówić o Duchu Świętym nam ludziom, ale Pan Jezus o Duchu Świętym mówił, obiecał nam, że ten Duch Święty będzie działał pośród nas, więc dzięki Bożej łasce możemy coś powiedzieć. Może nieudolnie, może nie do końca potrafimy to wyrazić, ale staramy się i z Bożą pomocą mamy się i o tym nauczać. To przesłanie dzisiejsze chciałem tak zatytułować: potrzebujemy Ducha Świętego. Tak bardzo krótko i zwięźle. Potrzebujemy Ducha Świętego. Jak ktoś chce, może do tego jeszcze dodać jedno słówko. Potrzebujemy bardzo Ducha Świętego. Możemy to jeszcze słowo tam sobie dołożyć i Kiedyś w naszym zborze, nasz zbór odwiedzał taki brat, taki kaznodzieja, który do Polski przybył wiele lat temu. No on ze Sri Lanki pochodził, ale wcześniej mieszkał w Anglii, potem przybył do Polski. Miał takie przekonanie, żeby w Polsce służyć. Niektóre zbory odwiedzał, które go zapraszały. I tak się złożyło, że w Pińczowie on był czasami zapraszany, zanim jeszcze ja tam byłem pastorem, więc jakieś tam relacje były. Pod koniec życia jego no już był na tyle, że tak powiem, słaby, że już tak nie podróżował, ale byliśmy w kontakcie telefonicznym i kiedyś zadzwoniłem do niego, znaczy nie bezpośrednio, ja nie znam niestety angielskiego, żebym mógł z nim bezpośrednio rozmawiać, ale tam do jego współpracowników. No i przekazałem mu informację, że modlimy się również o niego, że modlimy się w ogóle o braci, którzy nam usługują. Taki mamy zwyczaj, żeby się modlić o osoby, które nam usługują i że o niego też się modlimy. No i on za parę dni oddzwonił, powiedział, że on się też odmodli od nas i otrzymał dla nas słowo. I wiecie, jak się słyszy, że ktoś jakieś ma słowo, no to chcemy tak więcej coś usłyszeć, prawda, na jakichś konkretów. A on przekazał nam jedno zdanie. Potrzebujecie Ducha Świętego, bo bez Ducha Świętego nic nie zrobicie. I to było całe słowo i wiecie, to już było ileś lat do tyłu i mnie to utkwiło bardzo w sercu. I jeszcze powiem, że nie jest tak, żebyśmy już zrealizowali jak gdyby to, co z tego słowa dla nas wynika, prawda? Że nie mogę tego powiedzieć, że no i od tego czasu coś żeśmy zrobili, no i teraz ja tu przyjeżdżam i już mamy świetnie i wspaniale. To jest ciągle słowo, które jest jakoś jako przed nami, jako pewien cel. I myślę, że coś naprawdę bardzo, bardzo ważnego. Przeczytam z Ewangelii Jana z 7 rozdziału to słynne miejsce, kiedy w święto szałasów Pan Jezus zawołał tam w pewnym miejscu właśnie, aby ci, którzy pragną, przychodzili i pili. Żyjemy dzisiaj w takim dobrym czasie, że mamy różne tłumaczenia Pisma Świętego i to jest dobre, możemy sobie porównywać. Ja to dzisiaj przeczytam ten fragment z Biblii Warszawsko-Praskiej, ale nie jest to jakaś tam wielka różnica, ale tam pewna rzecz, którą będę zwracał uwagę, też tutaj jest tak uwypuklona. Więc 7 rozdział Ewangelii Jana, od 37 do 39 wiersza. A w ostatnim, najuroczystszym dniu święta Jezus stojąc wołał bardzo donośnym głosem: kto odczuwa pragnienie, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i niech pije. Wówczas sprawdzą się na nim słowa Pisma. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Mówiąc to, myślał o duchu, którego mieli otrzymać wszyscy wierzący w Niego. Dotychczas bowiem duch nie był dany, ponieważ sam Jezus nie został jeszcze uwielbiony. A więc tak jak powiedziałem, bez Ducha Świętego nic nie możemy uczynić. Jeden z autorów chrześcijańskich powiedział kiedyś takie zdanie: tylko Duch Święty kocha Jezusa. I kiedy przeczytałem to zdanie, to taka pierwsza moja reakcja była: no jak to, no przecież my kochamy Pana Jezusa, my mamy wyznawać nawet tę prawdę, że kochamy Pana Jezusa, mamy zaświadczać temu światu, że kochamy Pana Jezusa. Ale oczywiście ten autor to wyjaśnił, ja też zacząłem to rozumieć, że tę możliwość mamy tylko dzięki temu, że Duch Święty w nas zamieszkuje. Kochać możemy Jezusa tylko naprawdę i tak jak On tego pragnie, tylko w Duchu Świętym. Tylko przez to, że On nas inspiruje, że On nas prowadzi, że On działa w naszych sercach, wtedy ta nasza miłość jest prawdziwa. I wtedy, kiedy On w nas działa, też my możemy powiedzieć, że my kochamy Pana Jezusa. Wierzę, że doświadczamy tego. Mówiąc, że potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy Go więcej i więcej. Ja nie chcę stwierdzić, że jesteśmy w jakimś opłakanym stanie, że może jakaś jest tu sytuacja tragiczna, czy w waszym, czy w naszym zborze, czy innych, ale jeżeli podążamy za Nim, to myślę, że doświadczamy czegoś takiego, że chcemy Go więcej i więcej. Ale mówiąc, że potrzebujemy Ducha Świętego, problem nie tkwi w tym, że tego Ducha Świętego jest mało. Problem nie tkwi w tym, że Pan Jezus go jakoś skąpi, albo tak jak wiecie, często mamy te zachęty w Słowie Bożym, żebyśmy prosili, usilnie prosili, dobijali się do Boga i czasami bywa to przez niektórych tak tłumaczone, że że wiesz, no ale nie przesadzaj z tym, no nie trzeba się tak przed Panem Bogiem znowu płaszczyć, on tego tak bardzo nie potrzebuje, no bo przecież on nie jest jakiś tam skąpy, którego trzeba tak ubłagać bardzo. Oczywiście, że nie. On sam chce tego ducha udzielać bez miary. On sam jest Bogiem obfitości i niczego nam nie szczędzi i nic nie jest w nim tak, żeby on powiedział, a nie dam im, niech się tam pomęczą. Ta postawa dobijania się do Boga, ta potrzeba dobijania się do Boga, dopraszania o pewne rzeczy, to jest bardziej rzecz, która wykonuje pracę w nas samych. To nie jest takie ubłagiwanie Boga, który się nie chce zlitować, ale to jest coś, co jest dobre dla nas, coś nam uświadamia, bada nasze serca, więc z tego powodu Bóg mądrze tak zaplanował, że pewne rzeczy my powinniśmy, przychodząc do Niego, jak gdyby, no tak nazwę to, praktykować. A więc nie ma deficytu Bożego miłosierdzia, nie ma deficytu Ducha Świętego, nie ma deficytu tego, że Bóg nie chce udzielać Ducha, że Go tam właśnie jakoś nam ogranicza, ale deficyt jest w naszym pragnieniu. Pan Jezus powiedział, zawołał donośnym głosem w tym ostatnim dniu święta Szałasów, że kto pragnie, a wierzy we mnie, niech przychodzi i pije. I dalej jest powiedziane, że wszyscy wierzący to otrzymają, więc klucz tkwi w tym, czy pragniemy. I jest wiele różnych nauk, różnych doświadczeń w Kościele. Różnie się też to wykłada, jak otrzymać Ducha Świętego, po czym my rozpoznajemy, czy ten Duch Święty działa. I wiele z tych nauk, czy ich świadectw są mądre rzeczy, warte poznania, warte przeanalizowania, warte może nawet, żebyśmy coś z tego wzięli, ale ja nie chciałbym dzisiaj komplikować. Ja bym chciał taką prostą rzecz powiedzieć i zapytać siebie i każdego z nas, czy ty po prostu zwyczajnie pragniesz. Można mieć potrzebę czegoś, a nie pragnąć tego. Ktoś może się zdziwi, jak to, ale jeżeli się chwilę zastanowicie, to sami za chwilę znajdziecie sytuację, czy to w swoim życiu, czy to w różnych życiowych sprawach, że czasami ludzie mają, na przykład fizycznie, dla zdrowia, jest potrzeba czegoś, ale oni nie odczuwają pragnienia tej rzeczy. I to jest wielki, wielki wtedy problem. A więc chciałbym, mówiąc dzisiaj o Duchu Świętym, o tym, że potrzebujemy Ducha Świętego, chciałbym też takie pewne rozróżnienie zrobić pomiędzy sytuacją, kiedy my Go potrzebujemy, a sytuacją, kiedy my Go pragniemy. To powinno być jedno z drugim połączone. Kto pragnie? I jest taki psalm, który jest też pieśń śpiewana do tego psalmu, do tego wiersza, psalm 42, który jak jeleń pragnie wody ze strumienia. Może sięgniemy do tego psalmu. Psalm 42 i dwa wiersze, drugi i trzeci. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. Ci synowie Koracha byli też troszeczkę jakimiś obserwatorami przyrody. Na pewno to zaobserwowali. Na tamtych terenach obecnie, o ile to dobrze doczytałem, jelenie już nie występują i dzisiaj Izraelczyk czy jakiś turysta może ich tam nie zobaczy nad strumieniami, ale w czasach biblijnych, w czasach starożytnych te jelenie tam występowały. I z tego, co doczytałem, to jest ten sam gatunek, co i jeleń europejski. One się tam może troszkę różnią, ale to jest ten sam gatunek. A więc możemy, znając te zwierzęta z naszych terenów, sobie to zwierzę wyobrazić. I zaobserwowali, że kiedy zwierzęta przychodziły do wodopoju, były szczególnie spragnione i obserwowali taką szczególną tęsknotę do tych źródeł, do tych wód płynących. I to obrazuje nam, jak to nasze pragnienie Ducha Świętego powinno być. Kraj, gdzie to się działo, jest troszeczkę inny, gdy chodzi o klimat od naszego. Jest więcej tych terenów pustynnych i bardzo często te zwierzęta gdzieś się pasły, a musiały przemierzać jakieś jakieś odległości, żeby dotrzeć do tego strumienia i to pragnienie narastało, prawda? One musiały poświęcać pewien wysiłek, żeby tam do tego strumienia przyjść i ci, którzy to obserwowali, cieszyli się tym widokiem tych zwierząt, które właśnie też się radowały, że piją tą życiodajną wodę. Niech to będzie taki obraz dla nas. Czy my jesteśmy jak ten spragniony jeleń, który gdzieś tam przemierza od swoich pastwisk do tych wód, aby się tej wody napić i kiedy ją pije, czuje, jak życie mu się przywraca, jak wszystko staje się inne, jak czuje się po prostu szczęśliwy i nasycony. To jest takie proste. Tak jak powiedziałem, jest i pewna nauka do tego, jest i pewna teologia. Moglibyśmy o tym dużo wykładów powiedzieć, ale dziś chcę zwrócić naszą uwagę, czy to proste pragnienie, jak ten jeleń, który pragnął wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże, dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Nie jakiegoś, nie wiem, jakiś praktyk. Chociaż praktyki, wiecie, często są od Boga dane, od Boga zapisane i uświęcone i one są dobre. Nie chcę tego dyskredytować, żeby też nie być źle zrozumianym. Wcale chodzenie w Duchu Świętym nie oznacza jakiegoś, nie wiem, jakiego słowa tu użyć, ale jakiegoś takiego, że no nie liczą się żadne ramy, prawda, nic tam się nie musimy niczym sugerować, bo Duch mnie prowadzi. To ja też nie do tego zmierzam. Ale wiecie, czy u podstaw naszego tego szukania Boga leży to takie proste, zwyczajne pragnienie, tak jak te zwierzęta przychodziły do wodopoju. Ale kiedy rozważałem ten przykład z psalmu 42, przypomniałem sobie taką ciekawostkę też przyrodniczą. Może to widzieliście na jakichś filmach przyrodniczych albo czytaliście o tym również, że w tych krajach pustynnych, gdzie te zwierzęta przemierzają pewne odległości, aby dotrzeć do wodopoju, nie jest ta woda tak wszędzie łatwo, to też u tego wodopoju jest pewne niebezpieczeństwo. Mianowicie zwierzęta drapieżne przychodzą tam polować, ponieważ wiedzą, że ta spragniona zwierzyna tam musi przyjść, więc mają ułatwione zadanie, nie muszą biegać gdzieś tam po różnych tych, po sawannie, gdzieś tam po tych miejscach, może gdzie trudniej by im było polować, tylko same te zwierzęta tam przychodzą. I zastanowiłem się na chwilę nad tym obrazem i pomyślałem sobie, że to też jest pewna nauka z tego wynika. Ponieważ kiedy my jesteśmy tacy spragnieni Ducha Świętego, a to pragnienie, jak wiemy, podoba się Bogu. Pan Jezus powiedział, że to pragnienie będzie nagradzał, tak to nazwijmy. To mu się podoba, to pragnące serce i to serce pragnące otrzyma. Więc kiedy szatan to widzi, jest w niebezpieczeństwie po prostu. Jego dzieło jest zagrożone i pomyślałem sobie, że jest może nie dużo ludzi, nie chcę tutaj dramatyzować, ale są ludzie, którzy tak blisko celu czasami gdzieś dają się temu drapieżnikowi zaatakować. A więc mogą to być takie, kiedy już jesteśmy tak blisko tego celu, tego wodopoju, mogą to być takie sytuacje, które nas chcą wywabić w inne miejsce. Które chcą nas w ostatnich odwiedzić, tak dobrze tu przychodzisz, ale to jest jeszcze troszeczkę inaczej. To źródełko jest gdzie indziej albo w inny sposób do niego możesz trafić. I wiecie, to mogą być jakieś nauki, to mogą być jakieś właśnie budowanie czegoś na jakimś jednym, pojedynczym świadectwie. Ktoś buduje na przykład jakąś naukę, jakieś sposoby, zrób to i tamto. Ja nie chciałbym dzisiaj przytaczać przykładów, bo to nie jest też czas na to, nie chciałbym tego kazania w takim kierunku prowadzić, ale bardzo często to jest tak, że może jakiś człowiek szczególnie to dobrze wykłada i zrób to według jego nauki, według jego jakichś tam zaleceń, według jego świadectwa, to wtedy otrzymasz. I to jest tak jak to zwierzę, które jest już tak blisko tego wodopoju, a tam jakiś drapieżnik, jakiś tygrys czeka, czy lew. I w ostatniej chwili to nieuważne zwierzę, zamiast się napić tej życiodajnej wody, pada jego ofiarą. Ja chciałbym powiedzieć, że z nami tak nie będzie. Jeżeli my już do tej wody dojdziemy i się jej napijemy, nic się nam nie stanie. Kiedy przyjdzie taka nauka, która jest niepokojąca, to ty mając i ja Ducha Świętego, chodząc w tym Duchu Świętym, będziemy po prostu bezpieczni. Ja nie mówię, że to nas zwalnia z jakiejś tam czujności zupełnie, że nas to zwalnia ze studiowania Słowa Bożego, bo wręcz przeciwnie, Duch Święty prowadzi do studiowania Słowa Bożego i tylko On jest w stanie je dobrze nam rozjaśnić, wyjaśnić. Więc to jak najbardziej musimy robić, ale kiedy będziemy mieli po prostu tę pewność, tak jak Paweł mówi, ja wiem, komu zawierzyłem. I nawet w sytuacjach, kiedy zostawał sam na placu boju i szatan mógł mu szeptać, zobacz, no, czy ta twoja wiara jest prawdziwa, jak ty jesteś sam, cały świat inaczej, a ty jesteś sam. Bo czasami taki obraz diabeł nam buduje. Nawet jak my znamy wielu chrześcijan, to próbuje nam taki budować i pokazać, że to w takim razie może jakiś błąd popełniłeś, może to jest jakieś zwiedzenie. Mając Ducha Świętego, powiesz, nie, ja wiem, komu ja zawierzyłem. Ja wiem, z kim ja mam społeczność. Ja wiem, kto mnie odkupił. Ja wiem, kto mnie prowadzi. Te rzeczy mnie z tego nie wyrwą. Ale kiedy my mamy brak w naszym sercu, w naszym życiu działania Ducha Świętego, wtedy ktoś przyjdzie i powie, zobacz, ja wyznaję takie i takie nauczanie. Przyjąłem od tego nauczyciela takie i takie rzeczy i dzięki temu zobacz, co ja mogę robić. Jak będziesz miał Ducha Świętego, to powiesz, ale cóż ty takiego szczególnego robisz w porównaniu ze mną? Masz pokój od Boga? No powie, no mam. No ja też mam. Masz Bożą radość w sercu cały czas? No powie, tak. Ty powiesz, ja też mam. Co mi chcesz dać więcej? A on ci powie, a cuda są w twoim życiu? Są cuda w moim życiu. Duch Święty działa. Co chcesz mi jeszcze dać? Też mnie źle nie zrozumiejcie. Nie chodzi mi o to, że nie dowiesz się w życiu już niczego nowego. Że będziemy się uczyć do końca. Poznamy nowych jeszcze kaznodziejów, którzy jeszcze dorzucą nam pewnego światła do zrozumienia Słowa Bożego. To będzie. Ja tego nie neguję, ale myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Nie nastąpi coś takiego, że nagle ktoś ci przyjdzie, bo wiesz co, to wszystko twoje, co ty do tej pory przez 20 lat wiary miałeś, to jest do niczego. Zobacz, a ty będziesz taki smutny. No tak, faktycznie to jest do niczego. Jeżeli będziemy pili z tej wody, to tak się nie stanie. To takim różnym naukom, choć może nie będzie chodziło o to, żebyś im zadał jakiś cios, żebyś im udowodnił jakiś błąd, bo też nie chodzi o jakieś spory, jakieś walki, ale ty będziesz bezpieczny. Ty powiesz, wiesz, fajnie, że te takie rzeczy masz, ale ja to też mam dzięki Duchowi Świętemu, dzięki temu, że piję z tego cudownego źródła. Pan Jezus wezwał wszystkich pragnących, tak jak tutaj według tego tłumaczenia przeczytałem, w ostatnim, najważniejszym dniu tego święta. To było święto szałasów. To jest jedno z trzech głównych świąt żydowskich po dziś dzień. W czasach Pana Jezusa pobożni Żydzi w te trzy święta mieli pielgrzymować do Jerozolimy, do świątyni. Minimum dla pobożnego było raz w roku pójść tam na pielgrzymkę, ale bardziej gorliwi uczestniczyli w tych trzech świętach. To była Pascha, to była Pięćdziesiątnica i to było właśnie święto namiotów, inaczej szałasów. Święto, które miało charakter radosny, to jest ważna sprawa. To miało radosny charakter, tak Żydzi to obchodzili i tak to było zapisane w prawie mojżeszowym, że będziesz się radował w tych dniach. Masz się w tych dniach radować. Wspominali wyjście z Egiptu, ten czas przemierzania pustyni, dlatego mieszkali w namiotach. Oni po dziś dzień, ci religijni Żydzi, sobie budują jakieś tam rodzaj namiotów, szałasów, w tamtych czasach tym bardziej. A w Polsce zachowały się już bardzo rzadko, ale w architekturze, w miastach, może w Krakowie to byście to znaleźli. Ja to już bardzo rzadko widuję, takie przybudówki drewniane, tam gdzie Żydzi mieszkali, ponieważ w naszym klimacie oni byli zwolnieni z mieszkania w szałasie w tych dniach, ponieważ to jest wrzesień, październik, więc mogłoby być zimno, ale mieli takie przybudówki, w których w tym czasie przebywali, aby obchodzić to święto szałasów. I tak jak powiedziałem, to było święto radosne. Oni się wtedy radowali i był taki zwyczaj, i w czasach Pana Jezusa on był, że każdego dnia niesiono dzban wody z sadzawki Syloe do świątyni i wylewano tą wodę na ołtarz. A w tym ostatnim dniu szczególnie celebrowano tą rzecz i były szczególne okrzyki radości, kiedy niesiono tą wodę i wylewano, rozbrzmiewały instrumenty, ludzie śpiewali radosne pieśni, wznosili radosne okrzyki. I na tle tego, tak można wyobrazić sobie, ja nie chcę powiedzieć, że jak gdyby Pan Jezus stanął za jego plecami, tam kapłan akurat tę wodę wylewał, bo to tego już w Biblii tak nie mamy opisane, ale na pewno możemy przyjąć, że jak gdyby w tle tej rzeczy, że ta woda była niesiona z tej sadzawki Syloi. To było coś pięknego dla nich, oni się tym radowali. Pan Jezus stanął i powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I ja bym tutaj, żeby to uwypuklić, w co wierzę, że chodziło i chodzi po dziś dzień Panu Jezusowi, to bym to zaakcentował tak. Kto z was naprawdę pragnie? Bo wiecie, oni tam się radowali, tam było wiele radości przy tym dzbanie niesionym z tą wodą. Ale to jakby powiedział, kto naprawdę tu pragnie, to niech do mnie przyjdzie. A z jego wnętrza popłyną strumienie wody żywej. Jakby wykorzystał ten przykład tej tradycji niesienia tego dzbana. Akurat to z tym niesieniem dzbana z tą wodą, to nie było jak gdyby w przepisach Mojżesza. To była jakaś późniejsza tradycja, ale Pan Jezus tego nie negował, nie mówił, o to jest złe. Uczestniczył w tych świętach, ale na tle tego powiedział, gdzie jest naprawdę żywa woda i że ta żywa woda, którą jest duch, którego on udziela, przyjdzie i naprawdę zmieni wszystko. To była kulminacja tego święta. Oto jest właśnie prawdziwa woda. Duch Chrystusowy. On daje nam prawdziwe życie i jak czytamy, daje je w obfitości. Psalm 46 i 5 wiersz mówi o tej wodzie, o tych nurtach, które rozweselają miasto Boże. 46 i 5 wiersz w tym psalmie. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Przybytek święty Najwyższego. My jesteśmy miastem Bożym. Zbór jest miastem Bożym. Bóg tak zaplanował, że my jako wierzący mamy być w kościele, mamy być w zborze. To jest Jego plan. Ktoś powie, ale można sobie inaczej ułożyć życie. Wiecie, no nie można sobie inaczej ułożyć życia, ponieważ tak to zaplanował Bóg. Oczywiście możemy mówić o pewnej hierarchii, co jest ważniejsze, być w kościele czy się nawrócić. No to my wszyscy wiemy, że kluczowa sprawa to jest nasze osobiste nawrócenie. Ale jeżeli idziemy dalej, to wiedzmy, że to Pan Bóg tak zaplanował. Pan Bóg zaplanował, że to w małżeństwie realizujemy nasze życie, gdy chodzi o rodzinę. Nie w jakichś związkach, nazwę to ogólnie innego typu. No ale dlaczego? Ale co w tym złego? Po prostu On tak zaplanował, a wszystko, co On planuje, jest doskonałe, święte, zbawienne dla nas i daje nam szczęście. I tak też zaplanował, że jesteśmy Kościołem. My jesteśmy tym miastem Bożym i jest rzeka, której nurty rozweselają to miasto. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. Jesteśmy Jego przybytkiem. Słowo Boże to mówi, nawet taką mamy pieśń, czy nie wiecie, że jesteśmy świątynią, czyli tym przybytkiem Bożym. I potrzebujemy tej rzeki, która rozwesela nas. Oczywiście mówiąc o tym rozweseleniu, mam tu na myśli radość szeroko pojętą. Nie o uśmiechu mówię tylko jakimś chwilowym, nie o jakimś chwilowym zadowoleniu, ale po prostu o radości, która powinna nas przepełniać i powinna być czymś, co jest w nas widoczne. Wiecie, ja mam różnie, przyznam się z tą radością. Żebyście nie myśleli, że tak przyjechałem tu gościnnie i chcę wam pokazać, jak to się trzeba radować. Ja mam różnie z tą radością, ale czasami miałem takie doświadczenia, które były dla mnie bardzo zachęcające. Pamiętam kiedyś, miałem taką pracę, że odwiedzałem pewną firmę, nie będę mówił szczegółów, bo to szkoda na to czasu. I tam jakaś była pani księgowa czy sekretarka, już nie pamiętam, i ona za którymś razem do mnie mówi, co z panem jest, ile razy pan wejdzie, to tak się tutaj nastrój poprawia, tak jakoś fajnie. A ja tam tylko chwilę przeschodziłem z jakimś tam szefem, chwilę porozmawiałem i wychodziłem, nic nie robiłem. Jaka to była dla mnie wielka radość. Boże, nie wiedziałem, że coś takiego ja wnoszę. Ani tam specjalnie jakiegoś świadectwa tym ludziom nie składałem. To znaczy oni wiedzieli, tam kiedyś coś porozmawiałem z nimi też, ale nie było nic szczególnego takiego, co bym tam zrobił. A ona mówi, ja to tak lubię, jak pan tak wchodzi, bo zaraz tak jest przyjemnie, tak jakoś pan jest taki radosny. Wiecie, i to jest coś, jeżeli doświadczamy tego, to jest to wspaniała rzecz. Ale zaznaczam, nie jest ze mną tak zawsze. Bywają różne chwile. Ale potrzebujemy zawsze tej rzeki, tych nurtów, które rozweselają rozweselają nas, rozweselają Kościół, że jesteśmy szczęśliwi, radośni i możemy o tym zaświadczyć. I kolejny psalm, który pokazuje w taki niezwykły sposób tą radość, to jest psalm 126. Tak, dzisiaj dużo psalmów akurat cytuję. I tam jest takie też słowo, które też lubię. Psalm 126, przeczytam od początku. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. I czasami my mamy takie doświadczenia, że jesteśmy jak we śnie. Jak przeżywamy coś, tak mówimy, o, to jest coś takiego. Wielu z nas, myślę, że większość, choć różnie bywa w chwili na nowonarodzenia, z różnych sytuacji ludzie jak gdyby wychodzą, więc też nie chcę tutaj reguły jakieś dawać. Jeżeli ktoś miał inaczej przy nowonarodzeniu, to nie wątp, narodziłeś się na nowo, nie bój się, ale większość z nas doświadcza takiej wtedy wielkiej radości, takiej ekscytacji, więc wręcz, że kiedy czytamy to wtedy, to mówimy, o właśnie, no to ja jestem w takim jakby śnie. Usta nasze pełne śmiechu. I potem niestety bywa tak, że my po iluś latach zaczynamy to wspominać. To dobrze, że wspominamy. Oni też to wspominali, ale kiedy to wspominali? Jak im było źle właśnie. Mówię, o, wtedy to było dobrze. Byliśmy wtedy jak we śnie. Nasze usta były pełne śmiechu, pełne radości. I my czasami też to wspominamy. Nawet wczoraj mieliśmy taką sytuację w zborze. Mam takie spotkania też w soboty o 17:00. Jeden brat po raz kolejny wspominał, bo już my tam się znamy w tym naszym wąskim gronie bardzo dobrze i te świadectwa nasze, mnie już czasami jest ciężko, jak kazanie mówię i potrzebuję podeprzeć swoim świadectwem. Mówię, bracia, wybaczcie, że po raz 50 to usłyszycie, ale no po prostu czasami trzeba to swoim świadectwem coś potwierdzać, więc chociaż mnie już dobrze znacie. No i ten brat tak właśnie wczoraj znowu wspominał, jak to pierwsza połowa lat 80. i tam się pierwsze osoby nawracały w Pińczowie przy odnowie w Duchu Świętym przy Kościele Katolickim. Oni potem wychodzili stamtąd, dojeżdżali tutaj do Krakowa, do zboru Betlejem. Potem się tam już usamodzielnili. I w każdym razie on wspomina ten pierwszy czas, kiedy odkrywali Słowo Boże, kiedy Duch Święty dotykał ich serc, poruszał ich serca, kiedy odkrywali te Boże dary, że kończyła się społeczność, a oni wychodzili w kilku braci i mówią, dobra, no to odprowadzimy najpierw ciebie, bo najdalej. Pińczów jest taki, że w 15 minut się generalnie przechodzi z końca do końca. Dobrym krokiem, jak ktoś biega, to krócej. No może troszkę przesadzam. W każdym razie, dobra, no to ciebie odprowadzamy, bo najdalej. No to odprowadzili go, ale dyskusja nad Słowem Bożym, wiecie, ten ogień. On mówi, nie, to słuchajcie, to ja was odprowadzę. Dobra, to mnie się nie śpieszy. I mówi, nieraz się żeśmy tak odprowadzali do drugiej w nocy. A społeczność się skończyła o 20:00, nie? Nikt się nie chciał rozstawać. Mówi, tu przystawaliśmy i tam. Mówi, przyjeżdżaliśmy potem tutaj do Krakowa, opowiada ten brat. I po nabożeństwie, no to jacyś studenci mówią, no to chodźcie do nas, do akademika. No to szliśmy tam i do wieczora żeśmy śpiewali, modlili się i było cudownie. Byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu. Dzięki Duchowi Świętemu. Jeżeli ktoś to dzisiaj doświadcza, ciesz się z tego, podtrzymuj to. Kiedy przyjdą jakieś trudne momenty, nie załamuj się. Ale może jesteśmy dzisiaj w takim punkcie, że trochę jak ci Izraelici wspominamy tylko. I tęsknimy, że znowu, Panie, chcielibyśmy być w tym śnie. Znowu chcielibyśmy, żeby nasze usta były pełne śmiechu. Chcę powiedzieć, pragnij. Pragnij Ducha Świętego. Jezus Chrystus cię napoi. On ma upodobanie w pragnących. On ma upodobanie w tych, którzy pragną, którzy tęsknią. On mówi, to mi się podoba. Wiecie, to jest tak, jak my czasami kogoś zaprosimy do domu. Nie wiem, czy wam się coś takiego zdarza. Pewno nie, bo wszyscy dobrze gotujemy tutaj. Ale załóżmy, że naszykowaliście, co gość przychodzi i zaczyna kręcić nosem. Nie? Mówi, no dobra, zjem. I czujemy, że on przez grzeczność będzie jadł. Wiecie, jak my przychodzimy do Pana Jezusa i przez grzeczność pijemy Ducha Świętego, bo tak trzeba, bo tak mówi doktryna nasza. Ja jestem z KHWE, ale to też są kręgi charyzmatyczne, zielonoświątkowe, więc nie piję tutaj do kościoła zielonoświątkowego, bo też jestem z tych właśnie polskich zielonoświątkowców, więc mówię to do nas wszystkich, że to nie jest doktryna nasza i nie robimy, Panie Jezu, zrobimy Ci uprzejmość, doktryna nakazuje, to się napijemy. to tak jak my byśmy wtedy patrzyli ze smutkiem, no to ja cały dzień gotowałem tą potrawkę doskonałą, a on nie chce jej jeść, prawda? Albo mu nie smakuje. Albo jak dzieci karmimy i one kręcą nosem, to już mamy częściej takie problemy. Miłe jest mu to pragnienie, stęsknione serce, spragnione, oczekujące Ducha Świętego, wołające o to, a on je napoi. I ten psalm mówi później jeszcze 4 wiersz, odmień Panie losy nasze. W kontekście wspominania tego i sytuacji, jaką miałem, mówię, odmień losy nasze, jak strumienie na ziemi południowej. Zobaczcie, jak strumienie na ziemi południowej. Tam jest słowo Negeb użyte, czyli kraina na południu Judy, która jest pustynna. I tam jest z reguły pustynia. I oni to doskonale wiedzieli. My tu tłumacz przetłumaczył jako strumienie z ziemi południowej, ale właśnie z tego Negebu. Odmień, bo on, pisząc ten psalmista, wiedział, tam jest sucho, tam potrzeba tej wody. Tam były te okresowe rzeki, które raz płynęły, raz nie. Wypełnij te koryta na nowo wodą, bo my jesteśmy spragnieni. A więc jeżeli tak mamy, jak ci Izraelici wtedy, że tylko wspominali ten sen, tą radość, to zawołajmy, Panie, przywróć te strumienie w tej ziemi Negeb. Moje serce to jest taki Negeb dzisiaj. Może nie do końca, nie chcę się też tak dołować tu przed wami, ale czasami tak jest. Odmień to, niech te strumienie znowu przyjdą, a one przyjdą. One przyjdą na pewno, to jest, wiecie, to jest nam obiecane i nie bójcie się i nie martwcie się. Przyjdą, jeżeli przychodzicie takie rzeczy, zapragnijcie, a to przyjdzie. Ale rozbudźmy w sobie na nowo tą tęsknotę i to pragnienie. Gorączkowo wołajmy do Boga o to na nowo. Słyszałem, że macie tu posty. Myśmy też postanowili pościć niedawno w zborze w takim celu szukania Bożego oblicza. Bez takich określania, takich nawet szczegółowych celów, że modlimy się o tego brata czy tamtego, to też. Ale mówię, słuchajcie, zachęcam, stawajmy tak przed Bogiem, pośćmy, spotykajmy się co jakiś czas na specjalne modlitwy, żeby po prostu tak wołać do Boga, Panie, przychodź, tęsknimy za Tobą, pragniemy tej żywej wody. I kiedy zaczęliśmy to robić, to po takiej, pamiętam, godzinnej modlitwie kiedyś, że po prostu bez żadnych punktów wyznaczonych, o co się modlimy, niektórzy z uczestników mówią, czy otrzymywaliście coś dzisiaj? Tak. I kilka osób po kolei mówiło, ja miałem takie przeświadczenie, ja miałem takie przeszkody w tej modlitwie na początku, ale pokonałem je tym, Słowem Bożym. Siostra zacytowała, jakim słowem. Budowaliśmy się. Coś pięknego się zaczynało dziać. Pragnijmy, rozbudzajmy w sobie na nowo to pragnienie. Bez odczuwania pragnienia człowiek ginie. Ja czasami... Żyjemy w takich czasach, że dziś się dużo mówi o jedzeniu, zdrowym jedzeniu, piciu, zdrowych rzeczy i tak dalej. Wszyscy jesteśmy wyedukowani, prawda, Wikipedia, Google nas edukują, wiemy dużo o tym, nie? No więc ja też się dowiedziałem kiedyś, że trzeba kontrolować, ile się wody pije, bo czasami się zapomnimy i nie odczuwamy pragnienia. I ja nieraz tak mam, że wieczorem mówię, ojej, dzisiaj tylko jedną szklankę wypiłem herbaty, a już jest wieczór. Jestem odwodniony, a nie czuję pragnienia, bo jestem zajęty różnymi sprawami. Nie czuć pragnienia, a mieć potrzebę, to jeżeli to są rzeczy, które nie są ze sobą spójne, połączone, no to może to być nawet niebezpieczne dla naszego organizmu. I są takie choroby, nie chcę w to wchodzić, które tym się właśnie charakteryzują. I to niech nam będzie obrazem do naszego stanu duchowego. Ja pamiętam konferencję z bratem Ulonską, tak o nim mówię, bo on też wtedy i u was był. I to była też sytuacja, kiedy pamiętam, też tu przyjechałem posłuchać. I myśmy go zaprosili, taką konferencję, mówię, myśmy to tam w kilka zborów, taką konferencję dwudniową, żeśmy sobie urządzili z nim. Wiecie, to taki stary zielonoświątkowiec, mówię to w pozytywnym znaczeniu, i stary, i zielonoświątkowiec w bardzo pozytywnym, to mówię, znaczeniu. Wiecie, tej starej daty, przeżywający lata temu, ale po dziś dzień, nie wiem, czy on żyje, bo utrudniony z nim kontakt już jest troszeczkę dzisiaj, więc nawet nie wiem tak na bieżąco, co tam u niego. No i on właśnie z tym entuzjazmem takim podchodził do tego napełnienia Duchem Świętym cały czas. I jednego wieczoru tam, co mieliśmy tą konferencję, on powiedział, że chciałby nauczać o napełnieniu Duchem Świętym. Wiecie, był pełen entuzjazmu, ponad 80 lat, pełen werwy entuzjazmu o tym mówił, a na koniec powiedział, a teraz mówi, zawołajmy o to. Wiecie, no i zaczęliśmy wołać. ale takżeśmy wołali, że On tak popatrzył po tym wołaniu naszym. Wiecie, nikomu nic nie umniejszam, nie zrozumcie mnie źle, nie obwiniam żadnego brata i siostry, który tam wołał, bo ja też tam stałem. Ale no, tak siadło to wszystko. I On potem doszedł do nas i mówi tak, dlaczego żeście tak słabo wołali? Nie? On był po prostu zwyczajnie zawiedziony. On po prostu oczekiwał tego wieczoru, że będą ludzie napełniani Duchem Świętym, będą przeżywali różne rzeczy. Nie wprowadzał żadnych sposobów, wiecie, metod na to, tylko po prostu wołajmy, przyjdźmy do Niego. On w to wierzył, tak całe życie praktykował i do tego nas zachęcał. I żeby to tak nie było, właśnie w ten sposób, że po prostu no, żeśmy tam troszkę powołali z 5-10 minut, może 15, nic szczególnego się nie wydarzyło, no, uznaliśmy, że nabożeństwo skończone, ale On był wyraźnie zasmucony. Tylko na chwilę, bo On się długo nie smucił. Więc to też mi tak zapadło w serce i też jest to takim dla mnie po dziś dzień wyzwaniem. A więc może jesteś dzisiaj jakiś zmęczony, może jakiś zniechęcony, może nawet to trwa już długo. Może to jest na tyle długo, że sobie myślisz, że jak to tak długo trwa, to niemożliwe, że jestem dalej dzieckiem Bożym. No bo okej, no jak ktoś ma doświadczenia 2 miesiące, to rozumiem, pół roku rozumiem, rok dopuszczalne. Niech będzie 3 lata, ale powiesz, ale ja mam kilkanaście lat, jakąś suszę. Chcę ci powiedzieć, nie załamuj się. Bóg ciebie nie opuścił. Bóg ma dla ciebie dobre rzeczy. Zapragnij na nowo z ufnością przychodzić, wołać i pragnąć. Zostaniesz nawodniony. Ta kraina Negeb w twoim sercu popłyną strumienie. Poczujesz jak ten jeleń, który się nasycił, ale nie ma żadnych drapieżników, które by cię pożarły. Będziesz bezpieczny. I kończąc, chciałbym zacytować jeszcze pewne zdanie, i to nawet nie w całości, Pana Jezusa, kiedy w 16 rozdziale Ewangelii Jana On naucza o Duchu Świętym. Mówi, że przyjdzie Duch Święty, mówi uczniom, jak to będzie, jakie to będzie miało znaczenie. I tam w tym tłumaczeniu brytyjskim jest to dokładnie tak powiedziane. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy. Więc chcę ci powiedzieć, niezależnie od sytuacji, w jakiej jesteś. Może jesteś w dobrej sytuacji, to będzie jeszcze lepsza. Ale jeżeli jesteś w złej, to ci powiem, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wtedy zobaczysz. Wtedy na nowo będziesz szczęśliwy. Wtedy wszystko się zmieni. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, tu jest rozwiązanie, tu jest klucz. Przyjdźmy z pragnieniem, szczerym, prostym pragnieniem. Owszem, uczmy się na ten temat. Mamy Słowo Boże, możemy się nauczać o różnych rzeczach z tym związanych. Ale nie tyle jakaś metoda, nie tyle jakieś zrozumienie teologiczne pewnych spraw, ile to proste pragnienie, to proste wierzące serce może więcej zdziałać i otrzymać niż cała potężna wiedza. Nawet wam powiem, że czasami jak mi przychodzi w zborze, no bo to też taki obowiązek, pastor musi dbać o nauczanie, mówić nauczanie o darach Ducha Świętego, wykładać, jak to Duch Święty napełniał z dziejów apostolskich. To są wszystko piękne miejsca. Ja to naprawdę bardzo lubię, ale nieraz mam takie wtedy uczucie, że wolałbym, żeby tak powionęło po prostu. Wolałbym tak, żeby ci ludzie, ja również, tak pokosztowali. Tak jak mówiłem, można opowiadać o tych strumieniach Niagary, ale lepiej to zobaczyć. Można mówić o falach morskich, o smaku wody źródlanej, ale lepiej to spróbować. Znaczy fal morskich to może nie próbować, tylko oglądać, bo słone, ale tej wody źródlanej. Także tego życzę sobie, wam wszystkim i całemu Kościołowi w Polsce. Tego życzę, abyśmy byli pragnącymi, a Jezus będzie nas zaspokajał w tym pragnieniu na pewno. Amen.